Witajcie kochani bardzo serdecznie w przedostatnim odcinkowym naszym spotkaniu z trzecim sezonem The Mandalorian, ponieważ czas przyszedł na odcinek siódmy, czyli The Spice i odcinek, czy też powiedzmy materiał ode mnie, który jest troszeczkę inny, ponieważ powrót Celebration był na tyle ciężki, że no nie najlepiej dzisiaj się czuję fizycznie, więc nie dość, że dostajecie nieco później ten odcinek, bo musiałem trochę po prostu odsapnąć, zregenerować się, jak i również dostajecie go w formie podcastowej, bo najzwyczajniej w świecie nie mam jeszcze dzisiaj siły, żeby wyciągać cały sprzęt, nagrywać przed sprzętem i dziś będzie taki powrót trochę do przeszłości, czyli do właśnie omawiania wersji podcastowej. Też spróbuję oczywiście to jak najbardziej sensownie zrobić, ale wybaczcie, no nie czuję się w 100% sprawnie, tak więc dzisiaj może być trochę więcej bełkotu niż zazwyczaj. No ale mam nadzieję, że będzie mimo wszystko to lepiej i będzie w jakiś sposób to strawne dla Was. A szczególnie jest to przykre z tego powodu, że dziś dostajemy nie dość, że chyba najdłuższy odcinek w historii serialu The Mandalorian, nawet nie trzeciego sezonu, tylko całego serialu, jak i również odcinka, który jest chyba najbardziej, powiedzmy, znaczący in lore, in universe, dla całego uniwersum Gwiezdnych Wojen, a więc jest w skrócie o czym omawiać i dzisiaj postanowiłem dla nieco uproszczenia pójść, powiedzmy, scena po scenie, czy też, powiedzmy, fragmenty po fragmentach. I zaczynamy oczywiście od tego, co jest dla nas najbardziej znaczące w skali całego uniwersum, czyli Shadow Council, czyli tajemna, cieniowa rada, nie wiem nawet jak to jest przetłumaczone szczerze mówiąc na polski, w której członkiem jest Moff Gideon i nie tylko. No i w końcu na początku dostajemy tego odcinka nieco wyjaśnienia, jak to jest właściwie z tymi imperialnymi. W całej naradzie bierze udział ojciec generała Huxa z First Orderu, bierze udział również admirał, kapitan Paleon, czyli asystent najbliższy admirała Trauna, no i oczywiście Gideon i inni różni imperialni przedstawiciele. No i generalnie rzecz ujmując, rozmawiają oni tutaj w jaki sposób współdziałać, czy działać, koordynować swoje działania przeciwko Nowej Republice, że Nowa Republika jest słaba i tak dalej, i tak dalej. I jest to jedno z największych odkryć kanonu, jeżeli chodzi o okres między epizodem 6 a 7. No bo pamiętamy cały czas, że była operacja Popiół, było zniszczenie całkowite resztek imperialnych, tych, którzy nie byli godni, ci, którzy byli godni, wycofali się na nieznane tereny, żeby tam budować First Order. No potem przyszedł epizod oczywiście 9, który nam tutaj dodał jeszcze Final Order do tego, no i teraz w końcu mamy w jakiś sposób uzupełnianie tego po kolei. I wygląda na to, że mamy tutaj do czynienia z grupą zaufanych imperialnych, którzy pozostali na terenie galaktyki w jakiś bardziej, mniej lub bardziej, ale poukrywany jednak sposób, żeby szpiegować, ale też działać na niekorzyść Nowej Republiki i siać zamęt. I jeżeli rzeczywiście to działa w ten sposób, jeżeli to jest, no to mi się to podoba. Generalnie cały pomysł z tym, że Imperium tak naprawdę wycofało się z galaktyki, zrobiło taktykę spalonej ziemi i przygotowywało się na swój powrót w postaci First Orderu, zawsze mi się podobał i teraz dodajemy prawdopodobnie, bo to jest takie moje przypuszczenie z mojej strony, efekt tego, że mamy grupkę szpiegów, powiedzmy jakichś dywersantów, mini oddziałów, których zadaniem jest, no powiedzmy, sianie chaosu i przygotowanie gruntu pod powrót Imperium, co jest logiczne. I to jest jak najbardziej w porządku. Jednak w cały ten obrazek wkradają nam się dwa elementy, które nie pasują. Po pierwsze Hux, ojciec generała Huxa, który jest tutaj w jakiś sposób powiązany z projektem Resurrection. I teraz pytanie, czy chodzi tutaj o wskrzeszenie Imperium? Jeżeli tak, to jeszcze okej, spoko. Jeżeli nie, jeżeli to się wiąże z Palpatinem, to jest to strasznie dziwne i niepasujące, ponieważ Hux był odpowiedzialny za program indoktrynacji dzieci, za porywanie dzieci w małym wieku i tworzenie z nich idealnych szturmowców. Więc jego tutaj współpracowanie przy jakimś klonowaniu nie ma za bardzo sensu, wydaje mi się, i nie wiem, czy twórcy po prostu olali Chucka Wendinga i jego trylogię i po prostu stwierdzili, dobra, Hux jednak wiedział coś o tym Palpatinie. No generalnie cała kwestia First Orderu i Final Orderu tutaj jest trochę namieszana i jest dziwna i no, nie pierwszy, nie ostatni raz twórcy serialu nie przejmują się książkami, co jest przykre, ale no nie mogę powiedzieć, że jestem jakoś specjalnie zaskoczony i tyle. Z drugiej strony mamy Paleona, który Który jest śmiesznym, okej? Okay? I teraz wszyscy, może nie wszyscy, ale niektórzy z was pewnie oburzą się i powiedzą, że o, Sef, tutaj będzie Ahsoka, tutaj będzie dziedzic Imperium i w ogóle będzie fajnie, bo będą książki ze starego kanonu i okej, okay, dobra. Ja mam zupełnie inne zdanie na ten temat, niech będzie, ale jest jedna rzecz, jakby teraz to nie jest istotne. Ja mam inny problem, bo mianowicie, paradoksalnie sam Gideon bardzo fajnie to zaznacza, mianowicie, kiedy Paleon mówi, że no, Thrawn powróci, będzie fajnie i Thrawn będzie dowodził i Thrawn jest taki fajny, to Gideon zadaje bardzo sensowne pytanie. Przepraszam, a gdzie jest Thrawn? Czemu mamy czekać na tego Thrawna? I to łączy się z tym, kim, pamiętajmy, był Thrawn w obecnym kanonie. Bo jakby to, że my zawsze znamy wszyscy Thrawna i on jest dla nas legendą, to nie znaczy, że in universe on tak działa. Pamiętajmy bowiem, że Thrawn zniknął przed Nową Nadzieją. Nigdy nie był jakoś specjalnie bardzo rozpoznawany w całym Imperium. Nie był znany i rozpoznawalny przez mieszkańców galaktyki, więc tak naprawdę on tutaj, dobrze jest paradoksalnie pokazane, że tylko Paleon się jara jego powrotem, bo cała reszta ekipy, no, albo chce rządzić samemu, albo w pewien sposób też może nie znać Thrawna, więc generalnie jest to trochę śmieszne. No ale jeżeli chodzi o samą radę, ciężko mi nie powiedzieć, że jest to takie trochę nadrabianie fabuły na szybko, bo można było te rzeczy wprowadzić trochę wcześniej, jak i również sama rada wygląda dosyć kreskówkowo, po prostu banda złych imperialnych dowódców, którzy mohaha, czekamy, żeby odbić galaktykę, mohahaha, i spiskujemy i jesteśmy Council of Shadows i mohaha, to jest takie mroczne i przerysowane trochę, no ale dobra, niech będzie. Przejdźmy do kolejnej części, takiej troszeczkę dłuższej, a mianowicie nasze spotkanie, powiedzmy, naszych Mandalorian na Navarro. I pierwsza rzecz, którą muszę zaznaczyć na plus, bardzo mi się podoba, to jak w dzisiejszym odcinku to zostało pokazane, prezentacja floty mandaloriańskiej. Prezentacja tego, jaka ona jest spora. Nie gigantyczna, bo nie oszukujmy się, ona nie jest gigantyczna, ale rzeczywiście jej przelot nad Navarro, przelot na Mandalore. Kurde, dobrze to wygląda. Najzwyczajniej w świecie fajnie zobaczyć dużą ilość statków, konkretną jakąś flotę w ruchu przez cały odcinek. No i później mamy oczywiście pewnego rodzaju niesnaski, różnego rodzaju, czy też powiedzmy napięcia między dwiema grupami. W to wszystko zostaje wplątany wątek, który jest, przepraszam za określenie, całkowicie z dupy. A mianowicie Baby Yoda, który ma swojego EG-12, który jest jego mechem, dreadnoughtem, jak zwał, tak zwał. I cała scena na targu, gdzie oczywiście Baby Yoda musi kraść jedzonko i Mando musi go uczyć, że nie wolno kraść jedzonka. Jakiś czas temu gdzieś tam pojawiła się plotka, informacja niepotwierdzona i tak dalej, mówiąca o tym, że twórcy, czyli Jon Favreau i Dave Filoni, chcieli już odpuścić sobie Baby Yodę w trzecim sezonie, ale powiedzmy marketing powiedział, że niekoniecznie musi być, bo zabaweczki. I jeżeli to jest prawdą, to ta dzisiejsza akcja, sekwencja z Baby Yodą jest tego ostatecznym dowodem moim zdaniem, bo Baby Yoda nie jest tutaj po nic. Jest absolutnie takim zapychaczem, jest takim dodatkiem zbędnym. Jasne, ktoś powie, że jest słodkie, bo ma swojego mecha i ma swojego dreadnota. Nie, to jest tak wybijające, to jest tak niepasujące do całej narracji, do całej historii, że po prostu to jest absolutnie głowa mała. Więc jakby sorry, ale ostateczny dla mnie dowód na to, że Baby Yoda jest całkowicie zmienny. No i następnie przechodzimy na pokład, czy też powiedzmy na powierzchnię Mandalory, gdzie pojawia nam się drugi świetny pomysł i chyba jedna z najlepszych rzeczy, jaka trafiła nam się w całym tym sezonie, a mianowicie żaglowiec mandaloriański podróżujący po zniszczonej planecie. Absolutnie to jest coś pięknego. Jak to ładnie designowo wygląda. Mamy zmęczonych, wycieńczonych Mandalorian, którzy ślepo trwają na swojej planecie, bo albo w to wierzą, albo nie mają jak się wydostać i którzy po prostu teraz zostają znalezieni przez naszych bohaterów. I to jest jak najbardziej w porządku, to jest jak najbardziej git. Mamy tutaj również dodane wątek Bo-Katan, która tutaj przechodzi jakąś tam przemianę, że ona się poddała i nie powinna i tak dalej i Mando jej składa hołd. To wszystko jest okej, znaczy to jest wszystko tak z fabularnego punktu widzenia dla mnie w porządku, tylko znowu jest takie napchane, znowu to nie jest za bardzo jakoś aż tak dobrze podbudowane od odhaczanie kolejnych rzeczy, jak i również mamy scenę, która dla mnie jest kolejnym dowodem, czy kolejnym przykładem, dlaczego nie jestem w stanie polubić Mando w tym serialu za bardzo, ponieważ dwóch wysoko postawionych członków obu grup, tak? Z jednej strony niedawny jeszcze przywódca mandaloriańskich najemników, z drugiej strony jeden z największych weteranów i kozaków z sekty. Kłócą się i biją się jak dwóch pijanych wujków na weselu o to, jakie są zasady gry w szachy. I jakby ja rozumiem, że to miało być pokazanie, że są napięcia między tymi dwoma grupami, że oni się nie dogadują i tak dalej, ale to jest na poziomie po prostu podstawówki i jeszcze tekst Bo-Katan, która teoretycznie ma być ta, która chodzi po wielu ścieżkach, ta, która może zjednoczyć nas wszystkich, ona mówi, że nie, ja nie mogę wstąpić między to wszystko i jak się pozabijają, no to trudno. Co z tego, że jesteśmy na misji? Co z tego, że potrzebujemy każdego żywego człowieka? Dobra, nieważne, niech się naparzają. No ale oczywiście wchodzi Baby Yoda w swoim dreadnocie i jest git i tyle. Potem mamy oczywiście wytrych fabularny w postaci wielkiego jakiegoś potworka, który wysyła naszych ludzi do jaskiń Mandalory, które okazują się być zamieszkane przez imperialnych. Bo okazuje się, że Moff Gideon ma tam całą swoją bazę i zaczyna się naparzanka. Naparzanka, która jest na poziomie Mandalorianina, czyli powiedzmy bierzmy swoje ulubione zabawki, bierzmy swoje ulubione figurki i naparzajmy się między nimi. Jest to wyreżyserowane na poziomie mandaloriańskim, czyli średnim, i jest to w pewien sposób już tutaj wypełnione całą masą głupotek i dziwnych rzeczy, które nie pasują. Bo na przykład ten jeden Mando, który mówi, że poleci na powierzchnię i wezwie pomoc. Jak wezwiesz pomoc, skoro w poprzednich odcinkach i w tym odcinku było zaznaczone, że nie można mieć komunikacji na zewnątrz przez atmosferę, a wasz statek poleciał na orbitę z rannymi, tak? W jaki sposób imperialni pozwolili w poprzednich odcinkach Mando w ogóle wylecieć z tej planety i przekazać tą informację? Jakby, gdybym zbudował całą bazę, to bym nadzorował całą planetę, żeby nikt się tego absolutnie nie dowiedział. Dobra, no jest to jest jak zrobione i tyle. No i potem już końcówka, która jest no mocno fanfikowa, bo cała ta baza już jest mocno fanfikowa, że ona jest ukryta akurat na Mandalorze. Potem przylatuje nam Moff Gideon w absurdalnie przerysowanym hełmie i niczym taki wilan, który ho ho, ja was wszystkich pokonam z jakichś niedzielnych kreskówek z lat 80. Który jest trochę przykry, szczerze mówiąc, bo pamiętam jak w pierwszym sezonie, pod koniec pierwszego sezonu Moff Gideon nam się pojawił i zrobił cały ten wykład, że to jest Ewep, on tam rozwali całą ścianę i w ogóle jesteście martwi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tam była ta charyzma, tam była ta w pewien sposób potęga, którą oczywiście aktor wkłada, ale też w jakiś sposób była, działała ta postać. Tutaj jest to na zasadzie, haha, wy źli Mandalorianie, zepsuliście moje plany, to teraz ja was ostatecznie, haha, pokonam. No i Mando, idziesz do przesłuchania, haha, i będziemy cię torturować, haha. I odlatuję, kiedy moi żołnierze zaczynają się z wami bić, tak? Jakby, no... No nie wiem, no nie, nie, Jezus, jest to trochę dla mnie przerysowane. Oczywiście znów, najpierw na początku imperialni Marines, czy tam powiedzmy imperialni szturmowcy Mandalorianie mają Beskar i Beskar jest kuloodporny, ale potem jak trzeba, to ten Beskar schodzi na jednego strzała. Jakby, dobra, standard, niech sobie to w jakiś sposób tam będzie i funkcjonuje. Natomiast oczywiście na samym końcu jest moment, który pewnie dla wielu fanów jest super ekstra cool, bo pojawiają się Pretorianie. I okej, fajnie, że to są Pretorianie, bo ja Pretorian lubię. Fajnie jest też to, że ich design jest inny od tych z The Last Jedi. Jest brzydszy, ale no zakładam, że jest to jakaś tam wersja rozwojowa hełmów i tak dalej, więc spoko. Natomiast jednak problem jest taki, że cała scena dla mnie poświęcenia, która pewnie będzie zachwalana, bo o, ojciec Mandalorian i w ogóle człowiek, który się nawrócił i człowiek, który zaczął ufać Dinowi i tak dalej przez 3 sezony, poświęcił się. No dobrze, tylko to poświęcenie nie działa. To poświęcenie jest bez sensu, bo już pomijam fakt, że nasz Mandalorianin mógł spokojnie pozabijać wszystkich szturmowców i się wycofać. Mógł, nie wiem, rzucić jakieś ładunki wybuchowe, mogli rzucić granaty, mógł po prostu zamknąć za sobą drzwi i się wycofać, ale nie, trzeba się poświęcić w niepotrzebny sposób. Jakby to jest problem, że scenariusz nie przewidział tego, że nasz Mando powinien, musi być jakaś stawka, musi być jakaś wartość emocjonalna za tym, żeby nasz bohater sensownie się poświęcił. My musimy wiedzieć, że nie było innego absolutnie wyjścia, że stały się takie rzeczy, jakie się stały. Gdyby, nie wiem, na przykład nasi Mando musieli gdzieś polecieć jetpackiem do góry, a jemu trafili w jetpack i on musiałby zostać, to by było sensowne. Gdyby został w jakiś tam sposób poważnie ranny, że nie mógłby lecieć, okej, a nie w to, jak to zostało tutaj zaprezentowane. Jednakże, dobra, wracając jednak, podsumowując w jakiś sposób cały ten odcinek, Mando jest ranny, znaczy został pojmany, będzie przesłuchiwany, nasi Mandalorianie mają zostać zmasakrowani w kosmosie i tak dalej, i tak dalej. I jak to właściwie wszystko wygląda? Ano, z jednej strony dobrze, znaczy się, są tutaj elementy, które są przyjemne, są tutaj designy, które działają, są, widać, że reżyser próbował wycisnąć 120% z tego, co dał mu scenariusz i daje to naprawdę momentami radę, cały design tej, powiedzmy, barki czy żaglowca na Mandalorze, czy też flota cała, czy przecież w jakiś sposób budowanie całego tego kanonu, no w pewien sposób wątek tego, że imperialni zostają i sieją zamęt w Nowej Republice jest dla mnie jak najbardziej na plus, ale cały czas to już nawet nie jest wada, tylko to jest cecha, że to jest na poziomie Mando, że to jest coraz bardziej, zobaczymy jak to finał zaprezentuje, ale coraz bardziej jestem święcie przekonany, że Mando nie powinien być serialem aktorskim, tylko powinien być albo animacją, albo książką, albo komiksem, bo na takim poziomie gwiezdnowojennym ten serial jest. I super, i jest dużo naparzania się, jest naparzanie, jest wybuchy, i mamy nowe figurki, i fani Black Series będą zachwyceni, bo będziemy mieli kolejne rzeczy na półkę i tak dalej, i tak dalej. Spoko, ale no nie mogę powiedzieć, że to jakoś jest bardzo, bardzo niesamowicie jarające i bawiące. No, no jest okej, okay, jest w porządku, no w jakąś stronę nam to zmierza. Co będzie dalej? Czy Gideon zginie? Czy Baby Yoda go zabije w swoim dreadnocie, który jest absurdalny? Nie wiem, zobaczymy. Okej, odcinek w porządku, akcyjniakowy, napełniony, uzupełniający, ale jednak na końcu dnia nadal jest to mimo wszystko tylko i wyłącznie dla mnie Mandalorianin. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Mam nadzieję, że wytrzymaliście moje bablaniny, ale serio, ja się nie najlepiej czuję fizycznie, więc mam nadzieję, że jakoś dało coś to się przesłuchać. Jak zawsze przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału i zachęcam do komentowania. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!